Wielu z nas zaczęło drogę z Bogiem. Myślę, że wszyscy. Jeżeli zaś ktoś nie jest tu obecny, to zachęcam Cię, żebyś słuchał uważnie. Żebyś otworzył swoje serce na Słowo Boże. Żebyś przyjął to Słowo Boże. Bo Słowo Boże ma życie samo w sobie. Ma moc. Ale tylko dla tych, którzy wierzą. Tylko dla tych, którzy je przyjmą i będą według niego działać. Dzisiaj jest czas przyjmowania. Ale kiedy wyjdziemy stąd, będzie czas działania. I wtedy budujemy na skalę, na Bogu. Albo z Bogiem nasze życie. Wielu z nas przyjęło już Słowa Boże. I już wchodzimy w Słowie Boże. Wiemy, że rzeczy się tak mają. Albo tak mają. Albo jeszcze inaczej. Ponieważ uwierzyliśmy Bogu. Ale czy już możemy powiedzieć, że w pełni wykonujemy dzieła Boże w naszym życiu? Bóg nas powołuje do całkowitego zawierzenia Mu we wszystkich dziedzinach życia. We wszystkich dziedzinach życia. Dlatego rzeczą naturalną jest, że słuchanie Słowa jest pewnym procesem. Zrastanie w Bogu jest pewnym procesem. Ponieważ za każdym razem, gdy rozważamy Pismo Święte, Duch Boga uczy nas ufności, zaufania Bogu. Uczy nas, by wierzyć tylko Jemu. Tylko. Ponieważ On chce naszym Bogiem być. On chce żyć nami. Albo żyć przez nas. Okazywać swą chwałę przez nas. Jest to tylko możliwe, kiedy całe spektrum życia jest pod pełnym panowaniem Boga. I kiedy mówimy Mu w pierwszym momencie uwierzenia: Jezu, chcę Ciebie mieć dla mojego serca. Chcę, byś przejął moje życie. Chcę, abyś był Panem. To zrobiłem dobrą rzecz. Wyznałem, że chcę, abyś był moim Panem. Ale jest to proces. Jest to proces. Potrzebujemy słowa. I teraz jak je przyjmiemy? Taki będziemy mieli z tego owoc. Jak je przyjmiemy? Na tyle, albo w stopniu, w jakim je przyjmiemy. Na tyle możemy wydawać owoc zgodny z wolą Boga w naszym życiu. I w życiu innych przez naszą służbę. Na ile przyjmiemy Słowo? Na ile wpuścimy to Słowo Boże do wszystkich dziedzin naszego życia? Aby to, co na początku powiedziałem, Jezu, chcę, abyś był moim Panem. Aby to się ziściło w prawdzie. Jest zależnione od mojego pragnienia Boga. Pragnienia, by On żył mną przeze mnie. Pragnienia służeniu Mu całym sercem. Bo odkryłem, że On chce, abym ja kochał Jego na pierwszym miejscu. Odkryłem, że On chce, abym kochał bliźniego swego, jak siebie samego. Odkryłem i teraz mówię, Boże, ucz mnie. Ucz mnie, żebym nie zwichrował. Żebym nie poszedł w lewo czy w prawo, tylko szedł prostą drogą do Ojca. Prostą. Bez nierówności, bez gór, nic. Wyrównana droga. Jest to proces. Nazywamy to uświęcaniem. Ten proces Może być krótszy lub dłuższy. Wszystko jest zależne, ile czasu poświęcę Bogu, by słowo mnie zmieniło. I druga rzecz, jeżeli już rozważam, jak rozważam, jak. I trzecia rzecz, to co rozważam, prowadzi życie od razu. Od tego zależy, czy będę potrzebował 20 lat, 25 lat, może 3 lat. By całkowicie nie ufać. Całkowicie nie ufać. Nie w części. Całkowicie nie ufać. Dlatego Pismo mówi o małej wierze, wielkiej wierze, albo wierze Pana. Kto wierzy we mnie, mówi Jezus, ma życie. Ma życie. Czas teraźniejszy. Stały. Niezmienny. Nie ma przyszłości. Nie ma przeszłości. Jest. Jestem, który jestem. Jestem w Twoim życiu. Jutro będę i pojutrze będę. Kto wierzy we mnie, ma życie. Kto wierzy, określa wszystkie dziedziny życia. Ufność we wszystkie dziedziny życia. Cokolwiek robimy. Czy to jest rodzina i oczekuję, żeby moje dzieci wierzyły. A one, powiedzmy, łamią się, nie chodzą tak, jak powinny chodzić. Czy wierzę, że moja relacja z moją żoną albo z moim mężem będzie wreszcie lepsza? Czy wierzę, że jeżeli jestem singlem, że otrzymam żonę lub męża? Czy wierzę, że Bóg zaopatrzy mnie w pracę, a jeżeli w pracę, to też w cokolwiek, co mi jest potrzebne do życia, finanse? Czy wierzę, że Bóg będzie mnie używał w uzdrawianiu chorych, wypędzaniu demonów? Czy wierzę, cokolwiek włożysz tam? I Bóg pragnie, żeby każda z tych dziedzin była Jemu poddana. Dla nas, którzy zaczęliśmy drogę z Bogiem, jest bardzo ważne to rozumieć. Ponieważ Pismo mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu. Dlaczego? No proste. Bo jeżeli ja nie mam słowa we mnie, to jak mam się podobać Bogu? Kiedy robię swoje rzeczy, tak jak rozumiem, po swojemu, po ludzku. Tak jak sąsiad, sąsiadka, jak na filmie zobaczyłem, jak politycy mówią, jak mi w filmie mówią. Czy też zawierzę Bogu całkowicie, ufając, że On żyje mną. Że gdzie moja moc się kończy, ludzka, to On wkracza do akcji, bo obiecał. Ten rodzaj życia jest posiadaniem życia Bożego. Kiedy ufasz Bogu w każdej sytuacji, cokolwiek się dzieje, i znasz Boga swojego, i wiesz, że On cię nie zostawi. Ponieważ ty powiedziałeś Jemu, bądź moim Panem. I ponieważ mu propowiedziałeś, on cię nie zostawi. Ale czy wierzysz w to? Nadal. Nadal. I tu jest właśnie to, co się sprawdza. Kiedy dzień za dniem wydaje się taki sam, wydaje się, że jest wszystko w porządku, a tu pan! Uderzenie. Może choroba. Może ja już dawno modlę się o męża. Boże, już powinien mieć! Co? Czyżby Bóg nie wiedział, co robi? A może ja nie wierzę? A może ja zaczynam wątpić? Zaraz, zastanówmy się. Co się ze mną dzieje? Wczoraj było okej. Albo miesiąc temu było okej. 29 dni temu było okej. 3 tygodnie temu było okej. Ale dzisiaj co się dzieje? Bóg się chyba nie zmienił. Coś się ze mną dzieje. Czy ja nadal trwam w Słowie? Czy ja nadal trwam w Słowie? Obojętnie co się dzieje. Ponieważ Bóg zapowiedział. Tak. Muszą być doświadczenia. I musicie doznać czasami smutku. Musicie przejść trudny okres. Ale ja jestem z wami. I wszystko, co wam jest potrzebne do życia i pobożności, zapewnię. Czy ja robię swoją rzecz, aby on mógł robić moją rzecz? Czy ja szukam królestwa, nawiązując do ostatniego nauczania? Czy ja szukam królestwa na pierwszym miejscu, a wszystko inne, zgodnie z obietnicą, Bóg zaopatrzy? Czy mam troszczyć się o jego sprawy, a dzień sam się zatroszczy? Czy wierzę w to nadal? Czy po miesiącu mam problem? Myślałem, że on będzie działał. Ja powinienem już mieć męża albo żonę. Powinienem już mieć pracę. Powinienem już to i tamto mieć. Dlaczego? Boże, spóźniasz się. Zaczynamy mówić rzeczy przeciwko Bogu. Zaczynamy wypowiadać niewiarę. Dlaczego? Ponieważ mija czas, a się nic jakby nie zmienia. Jakby nie zmienia. A skąd wiesz? Skąd wiesz, co się dzieje w duchu? Skąd wiesz, nad czym pracują aniołowie i Bóg? A tak naprawdę powinieneś wiedzieć, powinniśmy wiedzieć, że Bóg się o nas troszczy. Bez względu na sytuację, on się o nas troszczy. Przypowieści o siewcy, kiedy pamiętamy, są tam 4 wersy wymienione. Jedna to jest droga, na którą padło Słowo Boże. Tą drogą było serce ludzkie, jak pamiętamy, które nie było w stanie przyjąć słowa nawet do środka, nawet nie wpadło, pozostało na zewnątrz. Biblia mówi, że przyleciał szatan, czyli ptak, i wyrwały to, od razu wydziobały. To jest człowiek, który w ogóle nie wierzy Bogu. My, mam nadzieję, do nich nie należymy. Na nas się spełniały raczej te 3 pozostałe gleby. Druga gleba to jest gleba skalista, o której wiemy, że nie jest całkowicie przygotowana na słowo. Dlaczego? Bo ma kamienie twarde. Twardość gleby polega na tym, że ja słyszę słowo, ale go nie przyjmuję. To znaczy, nie rozumiem tak, jak powinienem rozumieć, zgodnie z zamiarem Boga. I co się dzieje? napisane, że ci, którzy są taką glebą, przyjmują słowo z radością. To jest 4:6 Ewangelii Marka. Przyjmują je z radością. Zwróćcie uwagę, to jest ten pierwszy moment, tak jak mówiłem. Może rok temu radość była. Wszystko było super. Wszystko grało. Ale przychodzi moment, w którym coś jakby haczy. Jakby czegoś nie ma. A ja coś oczekuję. Przyjmują je z radością. Lecz, uwaga, nie mają w sobie korzenia. Korzenia. I są tymczasowi. Albo niestalnie, którzy tłumaczą. Ten wyraz lepszy jest tymczasowy. Oni myślą do czasu. Oni trwają do czasu, do próby. Do ataku na to słowo. Nie mają w sobie korzenia. Co to znaczy? To znaczy, że słowo było pobieżnie przyjęte. Zbyt lekko. Nie wypracowało w sercu, nie zakorzeniło się tak mocno, że próba i atak nie zwalą tego słowa. To miało się zakorzenić. Tak jak rak w żołądek, pam, czy w serce. Zakorzenić się. Więc ponieważ się nie zakorzeniło, wystarczy słońce, jak mówi tutaj słowo, które przypali tą roślinę, ponieważ nie miało korzenia wystarczającego, żeby pobrało wilgoć potrzebną do funkcjonowania. Słowo było zbyt lekko wzięte albo niewystarczająco rozważone, że całkowicie wszystkie wątpliwości usunęło z serca. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie, jest napisane w następnym wersecie, z powodu słowa. Zaraz się załamują. Też wyraz ten załamują, to jest wyraz grecki skandalizo. Specjalnie warto o nim wiedzieć. Skandalizo, znamy wyraz skandal. Skandal nie działa. To jest coś takiego, reakcja. No myślałem, że będzie, no nie, no skandal, no. Jesteśmy zgorszeni Bogiem nawet. Bóg, gdzie ty jesteś? Zaczyna mówić przeciwko Bogu. Nam nie odpowiada. Skandalizo, jak to, skąd się to bierze? Od skandalonu, skandalon wyraz. I wiecie, ciekawa jest etymologia tego. Jest to element w pułapce, był taki patyczek. Jak ten patyczek, to był skandalon. Jak zwierzę uderzało w skandalon, w tym momencie się pułapka zamykała. To znaczy, że coś mnie wabi. Coś mnie wabi. Uderzam skandalon, bam, jestem w więzieniu. Jestem wabiony, by zgorszony być. Jestem wabiony, żeby przeciwko Bogu być. Jestem wabiony, by powiedzieć, to nie działa. A skandalonem jest miejsce potyczki. Jest miejsce próby. Jest miejsce, kiedy słońce przygrzewa. Jest to miejsce niewygodne. Oszukało mnie, myślałam, że będzie dobrze. A nie. Zobaczcie, tak jak miałam pokój, jak miałam radość, z radością przyjąłem serce, przychodzi moment, w którym bam, jestem w pułapce. Nie, to nie działa. Zaczynam mówić rzeczy, których nie powinienem mówić. Dlaczego? Bo Bóg nadal działał w twojej sprawie, ale nie wytrwałeś. Byłeś tymczasowy, do czasu wierzyłeś. Jeden jest powód. Jeden jest powód tu wskazany. Nie było korzenia. Ty przyjąłeś słowo, ale korzenia nie ma. Nie rozważyłeś go na tak potężnie, tak mocno, nie zająłeś się słowem, żeby to słowo mocno było w momencie próby. Nic się nie dzieje. Idę dalej. I teraz następne słowo, następna gleba. Posiani między ciemię. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa. Lecz troski świata, oszustwo bogactwa albo inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo. Czyli patrzcie, jest jakby słowo. Wiem, tak, ja powinienem to rozważać, powinienem to wiedzieć. Mam to gdzieś tutaj. No tak, to jest dobre słowo, tak, 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 tak. Ale to jest fajne też. Rozumiecie? Brak koncentracji tylko na słowie. Ale to bogactwo jest ciekawa rzecz. Okej, dobra, zapominamy o słowie i wchodzimy w inne sprawy. Troska, ojej, te troski. Okej, tak, ja mam wierzyć, mojej Boże, ale dobra. Troska, trzeba się przyjrzeć trosce. Okej. No tak, tak, zrobię to. Jakąś przyjemność trzeba też mieć, dobra, to też robię. Okej, tutaj też, te rzeczy też są fajne. Okej, dobrze. No i oni też mają coś, ja musiał to mieć w sumie. Jak to zrobić, żeby to mieć? Pomyślmy. Okej, już wiem jak to zrobić, żeby to samo mieć. Okej, widzicie? Nie myślę o słowie. Zostałem, mój fokus został skierowany na inne rzeczy. Straciłem z oczu słowo, w które wierzę. Panie, dlaczego nie działasz teraz? Przecież ja wierzę, że ty się o mnie troszczysz. No fajnie, te troski są. No musiałbym się trochę potroszczyć. Jeszcze i z tym zrobić coś, i z tym. Ale Panie Boże, pamiętaj, ja wierzę Twojemu słowu. Obiecałeś, nie? Okej. Tu muszę jeszcze 2 miliony zrobić więcej. Jak zrobisz? Panie Boże, pamiętaj, nie? Ty trzymasz się swojego słowa. Wiecie, o co chodzi? Jest to gleba, która zajmuje się innymi rzeczami, które świat daje. Nie jest sfokusowana na Bogu. Ono zna słowo. Ale ono wie. Wiemy, że to jest powierzchowne, ponieważ pewnych dziedzin życia też nie zna. Nie zaufało Bogu. I teraz zwróćmy uwagę. Ja przeskoczę teraz do Ewangelii Łukasza, ponieważ tam jest pewien zwrot, który chcę wam pokazać. Mieliśmy już 3 gleba, tak? A teraz 4. To jest rozdział 8 Ewangelii Łukasza. I od wersetu 15. Chodzi mi teraz o ostatnią glebę. Czyli 8:15. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowem i sercem, to jest określenie Jezusa, Syna Bożego, Boga samego, o człowieku, który ma takie serce, słuchajcie dobrze. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je. I wydają owoc przez swą wytrwałość. Widzicie, jakie serce, jak Bóg widzi takie serce. Powiem wam, to szlachetne, znaczy wyraz grecki kalos. Ciekawe, posłuchajcie co dalej. Piękne, ładne w całości. Szlachetne. To znaczy ten wyraz. I dobre, wiemy. Bóg widzi tak, to jest coś, co mu, co oczy przyciąga Boga. Piękne, ładne, szlachetne. Z tym człowiekiem Bóg chce być. Bo on całkowicie ufa. Całkowicie się oddaje. Szlachetne i dobre serce. Ktoś z nas by chciał usłyszeć to od Boga. O, moje dziecko, podoba mi się Twoje serce szlachetne i dobre. Któż by nie chciał tej pochwały usłyszeć do nas? Ale mamy wskazówkę, żeby tak Bóg na nas patrzył. Sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują to słowo i wydają owoc, uwaga, przez swoją wytrwałość. Czyli mija tydzień, 2, miesiąc, rok, 3, choćbym miał 5 lat czekać, 10 lat czekać, choćbym miał tyle czekać. Słuchajcie, to i tak się stanie. Rozumiecie? My musimy przejść ze sposobu myślenia tu i teraz, jak świat myśli. Fast food. Chcę jeść. McDonald's, gdzie jesteś? Rozumiecie? Szybko, tu i teraz. Po łebkach. Tu i teraz. Żyjemy tu i teraz. Co by zrobić? Co by zrobić? Pum, telewizor. Okej, okay, dobra. Tu i teraz. Co by zrobić? Co by zrobić? Jeść. Jem. Tu i teraz. Cielesność. My musimy przejść do spraw wiecznych, które są związane z czasem, wykonywaniem zadań w czasem, co jest związane ze splanowaniem, z zaufaniem Bogu w Jego plan dla nas. Że możemy śmiało, ufając, iść dzień za dniem wierności temu, co mówi Pismo. Całkowitej wierności temu, co mówi Pismo. Hebrajczyków, 6 rozdział, 12 werset. 6 rozdział, 12 werset Hebrajczyków. Zacznę już od 11 i wejdę na 12. Pragniemy zaś, aby każdy z was dowodził tę samą gorliwość w zachowywaniu pełnej nadziei aż do końca. To był werset 11 i 12. Abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i wytrwałość stają się dziedzicami Boga. Obietnic. Pragniemy zaś, aby każdy z was dowodził, dowód okazał, dowodził tę samą gorliwość w zachowywaniu pełnej nadziei aż do końca. Spodziewaniu się, że Bóg to dokona, co obiecał. Czyli innymi słowy, wierzę, że Bóg nie może mnie zawieść, nie może złamać słowa, które sam nam zostawił. Nie może. Nadzieja aż do końca. Abyście nie stali się ospałymi. Inna możliwość jest, że stanę się ospałymi. Człowiekiem religijnym, który ma pozór pobożności, ale nie ma tam mocy. Czyli rzeczy w jego życiu się nie układają, ponieważ nie włożył wiary, nie ma zakorzenionego słowa i słucha innych rzeczy, ogląda i światem się zachwyca. Zamiast mieć oczy w Bogu i nie może wydać owocu. I mówi, Boże, gdzie jesteś? Boże, ja się już denerwuję. Albo zrobisz to tak, jak ja mówię, albo nie. Albo opuszczę cię, albo cokolwiek innego. Zaczynam Bogu mówić. Jak Hioba, pamiętacie ostatnia część Hioba? Kiedy już zaczął się łamać. I mówi przez Bogu, niech on stanie przede mną, a ja mu udowodnię, że ja jestem sprawiedliwy. Dlaczego nie odpowiadasz? Przecież wołam do ciebie, dlaczego nie odpowiadasz? To jest niewiara. Wypadłem z wiary, kiedy mam pretensje do Boga. Moim zadaniem jest trwać, by nie stać się ospałym. Kiedy mocy nie ma, pozostaje tylko pusta religia. Możemy przychodzić na spotkania. Ale po roku, po dwóch, ja już tylko uczestniczę. I wystarczy mała rzecz. Diabeł zrobi tak. W pewnym momencie. Po prostu gdzieś tam skręcimy, już nie przestaniemy chodzić. Po prostu stwierdzimy, to nie działa. Rozumiecie, o co chodzi? Nie stać się ospałymi. Nie stać się ospałymi. Ale naśladowcami. Naśladowcami. Tych, którzy przez wiarę. Pierwszy, kogo mamy naśladować, jest Jezus Chrystus. To jest pierwszy. Ten, który jest przewodnikiem naszej wiary. Tego mamy naśladować. Patrzeć. On nigdy nie miał żadnych problemów z czymkolwiek. Nigdy. Ponieważ on zawsze wiedział o swoim Bogu to, co trzeba wiedzieć. On nigdy nie wątpił, że Ojciec jest że jest blisko. On zawsze wiedział, że jest blisko, że jest z Nim i że zawsze go wysłuchuje. On zawsze wiedział, ja czynię to, co Ojciec chce. Dlaczego? Bo On nie zajmował się bogactwem, troskami, przyjemnościami i On nigdy nie wierzył, jak coś działo się w dół, to On nigdy nie wiedział, gdzie jesteś, Boże. Nigdy. W każdej sytuacji wiedział, On jest ze mną. Zawsze, zawsze słucha tego, co proszę go. Abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i wytrwałość dziedziczą obietnicę. Dziedziczą obietnicę. Dziedzicami królestwa. Królestwa, królestwa, dziedzicami królestwa. My mamy być. Ale nie wszyscy żyją jako dziedzice. Ponieważ nie ma albo wiary, a jeżeli była wiara, to stają się ospałymi na skutek sytuacji, które powodują, że zostaje im tylko skorupa pobożności, ale w środku już nie ma Boga, wiary. Pozostaje tylko przychodzenie, 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 bo tak trzeba. Ostatki tak zwanego porządnego życia chrześcijańskiego. Musi być moc. Jeżeli jest moc, to jest wiara. Bo bez wiary nie ma mocy. Bez wiary nie ma obietnicy spełnianej w naszym życiu. Nie działa Królestwo Boże dla tych osób. I oni mówią, dlaczego Bóg mnie nie słyszy? Dlaczego rzeczy się nie dzieją? Ale uwaga, Bóg chce, byśmy Go szanowali. Bóg zawsze będzie Bogiem, chociaż jest naszym Ojcem. Ale Ojca się czci i szanuje i słucha i wykonuje to, co mówi. Dlatego my musimy zwracać uwagę na to, co mówi i być czujnym. Być czujnym na to, co mówi. Bo wróg nie śpi. Nasz przeciwnik, diabeł, nie śpi. Lecz krąży, szukając, by pożreć. I Bóg dlatego nas ostrzega. I mówi, musisz mi wierzyć, aby posiąść obietnicę. Dlaczego? Bo są prawa duchowe, których nie złamię. I dla ciebie, dziecko moje, też tego nie zrobię. Bo ja jestem Bogiem. A ty moim dzieckiem, które powinno mnie słuchać. I tu jest ten element posłuszeństwa. Nie mogę oczekiwać, że będę w królestwie dziedziczył bez wiary. Może dojdziesz do zbawienia, jak będziesz trwał w Jezusie i będziesz dziedzicem po drugiej stronie, ale w tym życiu na skutek niewiary nie możesz wejść w pewne dziedziczenie, pewne sprawy. Weźmy przykład. 17 rozdział Mateusza. Werset 24. 17 Mateusza, werset 24. Ostatnio nauczyliśmy o finansach, dlatego wezmę się za tylko za kwestię finansową, jako przykład. Ale pamiętajcie, to dotyczy każdej sfery i dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Te same prawa dotyczą każdej sfery życia. Relacje z mężem, z żoną, posiadanie męża czy żony, pracy, finansów, zdrowia, cokolwiek byś nazwał. Wszystko jest, zgodnie z listem Piotra, wszystko, do wszystkiego masz dostęp, wszystkiego, przez poznanie Jezusa Chrystusa. Do wszystkiego masz dostęp, powtórzę, przez poznanie Jezusa Chrystusa. I to już wiecie, o jakim poznaniu to jest mowa. Jak mam przyjmować zgodnie z przypowieścią siewcy. I z innymi fragmentami, któreśmy dzisiaj mówili. To poznanie jest głębokim poznaniem związanym z zaufaniem i z wykonywaniem. Przez poznanie Jezusa Chrystusa jesteśmy dziedzicami obietnic Bożych. Wszystkiego, co nam jest potrzebne tu do życia. Zoe, to jest to, kto wierzy we mnie, ma życie. Zoe! A więc masz do życia na tej ziemi wszystko, co jest potrzebne i do pobożnego życia. Wszystko, co masz w posłudze dla innych. I związane z poruszaniem się Ducha Bożego. Bóg zaopatrzy cię we wszystko. We wszystko. Masz pewność. Dlatego bierzemy Mateusza 17, 24 i dalej. Ponieważ mieliśmy o finansach, więc troszeczkę idziemy dalej jakby w tą stronę. Troszeczkę. Ale to, co mówimy dzisiaj, dotyczy każdej sfery. Każdej sfery. Więc tak. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra po boce 2 drachmy z zapytaniem: wasz nauczyciel nie płaci 2 drachmy? Odpowiedział Piotr: tak. Znaczy nie płaci. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc, i tu chcę się zatrzymać. Tu jest to, o czym ciągle czytaliśmy ostatnim razem i wcześniej. Czyż Bóg nie wie o waszych problemach? Uprzedził go. On nie potrzebował informacji. Jakby nie wiedział, że czegoś potrzebuje. Bóg wiedział. I tu mamy właśnie pokazane, że Ojciec Niebieski wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. On wie o wszystkim. I tu macie coś takiego. Przychodzi ktoś w finanse. On nie płaci podatku, tak? Zanim Piotr przyszedł z tą informacją, Jezus o tym wiedział. Bóg zna twoją sytuację. Również finansową. Wierzymy w to? Czy wierzysz ty w to? Łatwo jest powiedzieć tak, ale później ja mówię też tak. Zobaczymy owoce. Czyli czyny. A więc Jezus powiedział do Szymona: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy powiedział: od obcych, Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Oczywiście, Jezus był wolny, bo był synem Ojca. Zgodnie z listem do Hebrajczyków, Jezus był nad swoim domem, którego my jesteśmy mieszkańcami. Gdy powiedział: od obcych, Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Jezus dalej ciągnie, lecz aby nie wpadli w pułapkę skandalizo, znowu ten wyraz, a więc aby oni nie ulegli zgorszeniu. Czyli przez to, że my coś zrobimy i oni fałszywie w ogóle zrozumieją nasze posłannictwo, kim jesteśmy, kim ja jestem, Jezus Chrystus, tak? Żeby oni źle nie myśleli o Bogu, dlatego, czy nie wpadli w pułapkę, zgorszyli się inaczej Bogiem, albo tym, że On, wiadomo, jest przecież od Boga posłany, teraz by byli zgorszeni, nie mogę dopuścić. Dlatego, żeby nie wpadli w pułapkę i nie skandalizowali, tylko byli nadal otwarci na mnie, idź, daj mi, co potrzebują. Czyli nie gorsz, to co mówiliśmy o podatkach i wszystkich innych rzeczach. Zatem na świat. Mam być przykładem. Co mówi Jezus na to? Idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz i otwórz jej pyszczek. Znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Co tutaj widzimy w tej historii? Po pierwsze, kiedy padł problem pobierania podatków, Bóg wiedział o tym. To mam jasno. Jezus, zanim Szymon się pojawił z problemem, już mu powiedział. To jest chodzenie w duchu. To znaczy być przyjacielem Boga. Ty wiesz o rzeczach, ty nie musisz z prasy wiedzieć. Ty wiesz od Ojca, co masz robić. To jest nasze dziedzictwo też. I to jest podstawowe. Relacja z Bogiem. Znanie Go. Więcej. Wymiana. I tu patrzcie, uwaga. Już nie są wersety biblijne, tylko życie, konkretna rzecz, którą potrzebuje wiedzieć. I co on konkretnie usłyszał? Jezus. Najpierw mu wytłumaczył, że tak naprawdę są wolni, a później powiedział drugą rzecz. Rozwiązanie. Więc wiedzcie, Bóg zawsze ma rozwiązanie co do twojej sytuacji. Zawsze ono jest. Kwestia jest tylko, czy wierzymy. Czy mamy to pełną ufność. To, że cokolwiek się wydarzy, ja wiem, On jest, by rozwiązać problem. I patrzcie, jak w tym przypadku rozwiązany jest problem. Dlaczego to jest zapisane w Piśmie? Ja Bogu dziękuję za ten przypadek. Ja pamiętam na początku mojej służby, w Bogu, że tak nazwę, ten przypadek był dla mnie taki dziwny. Po prostu nie rozumiałem pewnych rzeczy. Że Jezus nam specjalnie daje takie rzeczy w Pismo Święte, takie cuda, żebyśmy podziwiali z jednej strony Boga, a z drugiej strony przez to, co czyni, mieli pełną wiarę odnośnie naszych sytuacji. Bo zobaczcie, jak niesamowite rozwiązanie to jest. Zobaczcie, on mówi, i co Jezus mówi? Rozwiązanie. Przecież on mógł powiedzieć, dobrze, Piotrze, przykładowo, mógł powiedzieć tak, dobra, wyciągnę ci tutaj, co potrzebne. Masz 100 dolarów, tak? Czy tam 1000 złotych. Po prostu wyciągnę z kieszeni. Bo by się stworzyło w kieszeni. I mógłby nic nie okazać. A dlaczego Jezus taką drogą mu kazał to zrobić? By się to tu pojawiło. Przecież to można było znacznie prościej zrobić. Tak? Na logikę. Znacznie prościej. I patrzcie, co się dzieje. Idź nad jezioro. Musiał pójść. Zarzuć wędkę. Nie sieci. Jezioro. Nie idź do miasta i nie pożyczaj. Nie idź do banku i nie bierz kredytów. Nie rób innych rzeczy, które są zbędne w tej sytuacji. Patrz, co ci mówię. Zrób dokładnie według słowa, które ci mówię. Idź nad jezioro. Jak pójdziesz gdziekolwiek indziej, stracisz kupę czasu, wsadzą cię do więzienia, bo nie zapłaciłeś podatku. Ale idź nad jezioro. Zarzuć wędkę. A więc tą metodą, nie inną, zarzuć wędkę, weź pierwszą rybę, którą złapiesz, a więc nie czekaj na pozostałe, weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz i nie szukaj w jej brzuchu, w ogonie, tylko w pyszczku. W pyszczku znajdziesz statera. Weź go i za mnie zapłać za siebie. I teraz sobie wyobraźcie, Bóg daje nam tak skomplikowany przypadek. Bogu dzięki. Bo pokazuje nam, że On się o nas troszczy. I nie ma sytuacji, w której On nie jest w stanie rozwiązać naszej sytuacji. Ja tu mówimy o finansach. Ale jest jedna rzecz. Nie kombinuje na swój sposób. Raczej słuchaj Boga. Słuchaj Jego prowadzenia. Poddaj się. A to jest możliwe. I to będą może szalone pomysły. Może nie. Poddaj się. Co to znaczy w tym przypadku? Zobaczcie. Wyobraźcie sobie, co Bóg zrobił, żeby ta jedna ryba z całego jeziora znalazła się na wędce akurat Piotra. Akurat ta jedna. Poza tym wszystkie inne, kiedy mają haczyk i robaczka, to musiały nie chcieć go jeść. On już zawołał tą drogę ze środka jeziora i powiedział, chodź tutaj do tego haczyka. Wszystkie ryby czekają, bo ty masz tu się złapać. Bo ty akurat masz statera. I Bóg dopilnował, że właśnie ta ryba znalazła się z tym staterem jako pierwsza, nie druga, nie trzecia. Oj, pomyliłem się, Piotrze, Jezu, poczekaj, bo ja źle zrobiłem. Czasami myślimy, tak ojciec działa. Ja źle zrobiłem, zobacz, pierwsza ryba nie wyszła. I mówiłem, że pierwsza wychodzi, no trzecia, pomyliłem się, trzecia ma tego statera. Myślicie, że tak ojciec by zrobił? Ojciec się nie pomyli. zgodnie z tym, co zapowiedział, co pokazał nam, co on, jak nas prowadzi. Dokładnie tak się to dokona. Ten statek będzie w pierwszej rybie, którą złapiesz. I w pyszku, nie w ogrodzie. Dokładnie tak. To jest to prowadzenie Ducha. Kiedy Duch Święty przyjdzie, objawi nam rzeczy przyszłe. Co się ma stać? I to dotyczy się wszystkiego, co się ma stać. Również twoich spraw. Objawi ci wszystko, co ma się stać. Jeżeli jesteś w woli Bożej, On się będzie troszczył o twoje sprawy. On się zatroszczy o twoje sprawy. Może być pewny. Stuprocentowy. Więc jeżeli dnia, tydzień, miesiąc i czekasz na uzdrowienie na przykład, czy cokolwiek innego, Bóg nie zapomniał o tym. To się stanie. Być może nie ma sług, którzy mają wiarę. Albo cokolwiek innego. Ale to się stanie. Ufaj. Stój mocno na słowie, na obietnicy. Bo to się stanie. Natomiast wszystko, co próbuje cię rozproszyć, uwaga, wszystko, co cię próbuje rozproszyć, bogactwa, przyjemności, troski, cokolwiek z tych rzeczy, albo nie pozwala ci się skupić na słowie, bo o to właśnie chodzi. Te wszystkie rzeczy kuszą, żebyś nie miał czasu na słowo, bo jak się zakorzeni, to wyda owoc. Uwaga, przez wytrwałość. Przez to otrzymujemy, czyli trwanie w tej sytuacji. Gdyby Piotr powiedział, idę, poszedł z wędką, ale w pewnym momencie by miał myśl, ale to jest głupie. Mam czekać, żeby mi ryba pierwsza ze statera wyskoczyła? Nie, no bez sensu. Kto to widział? No? Ale też się głupi, ja idę nad jezioro z wędką. No. Wracam do Pana Jezusa. Panie Jezu, to jest taki dziwny pomysł jakiś. My tak robimy. Bóg nas prowadzi. I mamy prowadzenie. Przychodzi diabeł i próbuje nas skręcić z tego, co jest życiem. Co jest rozwiązaniem. I próbuje nas przekonać, że inna metoda jest lepsza. Nie tą, którą Bóg ma. I tak to jest. Co zarzuca wędkę? Już jest, już nawet łapkiem. Tak? Po chwili myśli, godzinę w głowie, a to nic. Jezus powiedział, że pierwsza ryba, którą złapie. A tu jeszcze nie ma ani pieszych. Zwijam sprzęt, wracam do Jezusa. Bez ryby. Stwierdziłem, że element czasu jest decydujący, że Jezus się pomylił. To miało być w ciągu pierwszej minuty. Ponieważ nie jest w ciągu pierwszej minuty, Jezu, ja wracam. Chcesz, prosi kogo innego. Ja rezygnuję. Powiedz, co prawda, ty się nie mylisz, ale... Czyli pobożnie stwierdzę, że Bóg ma rację. Ale w tej sytuacji jednak nie zadziałasz. No, nie zadziałałeś. No, było? Nie było. No, nie zadziałałeś. Czyli ja mam rację, Bóg się myli. Czyli dowodzę, że to ja mam rację, a Bóg się pomylił. Wiara. Cokolwiek ci Bóg mówi. Wykonuj. Cokolwiek ci Bóg mówi, wykonuj. Teraz spójrzmy na 1 Piotra, 5 rozdział. Od wersetu 5. 5 rozdział, werset 5. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pyszny sprzeciwia się, a pokornym daje łaskę. I tu jest wskazówka, zwróćcie uwagę, pierwsza, żeby cokolwiek otrzymać od Pana Boga, musimy mieć w serce pokorne. Czym jest pokora? Pokora jest uznaniem, że Bóg ma rację oraz przyjęciem Jego słów do swojego serca, tak jak należy. To jest prawdziwa pokora. Pokora to nie pozycja przed Bogiem jakaś pobożna według tych ludzi. To zawiera często przyjęcie pobożnej pozycji, ale to nie jest tylko to. To musi być zaczęte albo sprowokowane przez chęć uznania Boga numer jeden i tego, co mówi. I z tej pozycji jest prawdziwa pokora. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Aby was wywyższył w stosownej chwili. Co to znaczy? To jest wejście w dziedzictwo. Ponieważ ten, który dziedziczy, jak sobie przeczytacie, błogosławieństwa w Starym Testamencie, one o tym mówią. Ty jesteś głową, a nie ogonem. Przeciwko tobie będą szli jedną drogą, a będą kilkoma uciekać wrogowie. Pobijesz ich. Ty będziesz od nikogo brał pożyczki, tylko ty będziesz pożyczał. Majątek twój wzrośnie. Wszystko będziesz szło w górę. Wywyższy cię Pan. Dlaczego? Bo Królestwo Boże zaczęło działać w tym życiu. Dlaczego? Ponieważ uwierzyłeś, byłeś pokorny. Uwierzyłeś i działałeś dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, choćby to miało trwać 8 lat. To i tak trwasz. Ja wiem, jak Bóg mnie mamał w służbie. Ja pamiętam, jak Tomysia zeszła w ciążę w 95 roku. Ja byłem 7 lat nawrócony. W 95 roku. Ona zaszła w ciążę. A ja sobie myślałem, Boże, ojej, wiedziałem, będę miał troski świata, zgodnie z 1 Koryntian 7 rozdział. I działanie dla Królestwa jest niemożliwe w tym wymiarze, którym ja chciał, czyli całkowitym się oddam, tak? To nie było możliwe. Dlaczego? Bo czytamy 1 Koryntian 7 rozdział. Musisz się zająć rodziną. I Bóg wiedział, co robi. On wie lepiej. My czasami myślimy, że my wiemy już to i tamto, my już tu, o, nie? Ale Bóg wie. Pewne rzeczy wie, których my nie wiemy. Więcej, i tu jest bardzo ważne, On ma plan dla każdego z nas w tym życiu. To nie musi się ziścić w pierwszym roku, w drugim. Ale bądź, ja tak jak mówię, staj się długodystansowcem. Bądźmy długodystansowcem. Wierzmy Bogu. Te małe rzeczy, te małe, słuchajcie, słońca, dni słoneczne, niech nie sprawiają, że biedniemy. Pamiętajcie, to, co nas spotyka, te pokusy, świat, te łudy, bogactwa i wszystkiego innego, to wszystko przychodzi, odchodzi. I gwarantowane, jak chwycimy za te rzeczy, a to nie jest dane od Boga, rozsypie się. Ale jeżeli Bóg ci dał, nie rozsypie się. To, co czytaliśmy o powodzeniu, o finansach ostatnio, to musi ci Bóg dać. I dlatego, jak dowiedziałem się w 1995 roku, daję ci dom, bo ja chciałem sprzedać wszystko, co miałem i służyć Bogu. A Bóg powiedział w 95, już po tym, jak Hania właśnie stała, była w ciąży, przyszło, daję wam dom. Bo się pytałem, czy mam mieć dom. Jak ja słyszałem, on mi daje dom, ja mówiłem, wiem, już jedno wiem. I czy nie była jakaś wielka radość? Po prostu fakt, ja przyjąłem to. Przyjmuję, Panie, dziękuję. Zezwalasz mi zbudować dom. Ludzie budują domy i później się dziwią, dlaczego nie mogą zbudować. Bo Pan domu nie buduje w tym momencie. Oni sami budują. Albo jesteś bezbożny, no to sobie buduj. Tyle, co dzisiaj zbudujesz, to masz, ale później nic nie dostaniesz. Lepiej być z Bogiem, mieć mniej. Ale uczciwie. Skoczmy na pierwszą królestwę. Pierwsza królestka, 17 rozdział. Od wersetu 1 do 6. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem. Dlaczego to chciałbym, żebyśmy zacytowali? Po pierwsze, zwróćmy uwagę, nic się nie dzieje bez woli Boga. Przychodzi susza, jest legalizowana przez Boga. Prorok jedynie wypowiada to, co jest z Bożego serca. On wypowiada na tej ziemi coś. Pamiętacie, nic się nie może dokonać na ziemi, jeżeli nie będzie słowo wypowiedziane. Dlatego Bóg dał słowo prorokowi, wypowiada się, jest susza. I teraz patrzcie, co się dzieje dalej. Bóg walczy o swoich, albo opiekuje się swoimi. To jest jakiś przykład. Że on troszczy się o jego jedzenie. I zwróćcie uwagę, że tu jest napisane, że wodę będziesz, on powiedział, gdzie ma pójść? Znowu, pamiętacie sytuację z wędką? Pójdziesz tam, a tam będziesz pił, innymi słowami, tam będzie woda płynąć. Czyli będzie sucho, ale tam będzie płynąć. Dzisiaj możesz patrzeć na swoje finanse, wszędzie może być sucho, twoje będą płynąć. Ale bądź posłuszny. Wszystko w swoim czasie. W Bożym czasie. Wodę będziesz pił z potoku, kruką zaś kazałem cię tam żywić. I kruki przynosiły co rano chleb, mięso wieczorem. Oglądałem ostatnio świadectwo pewnego pastora z Ameryki, który mówił, jego rodzina robiła zakupy. I w pewnym momencie podjeżdżają pod sklep, jest centrum handlowe i widzą kruka siedzącego na tym pasie do parkowania, nie? Auta były, no tam chcieli wjechać, ale stoją, on się nie rusza. Żeby go nie przyjechać, to się zatrzymali wcześniej, chcą go wygonić. Podchodzą do niego, ale jak podchodzą, ona była z dziećmi, kobieta, jego żona, to one to w tą stronę się zbliżał, jeszcze bliżej do nich. Natomiast uciekać, to on podchodził. Zupełnie nienaturalnie, się patrzą, coś w pyszku ma. I przyszedł bardzo blisko i miał banknoty dolarowe. 2 razy 20 i 10. I zrzucił. I odleciał. Bóg troszczy się. To się dzisiaj też dzieje. To chciałem to powiedzieć. To się dzisiaj dzieje. Ale zobacz, jeżeli będziesz myślał, że Bóg się o ciebie nie zatroszczy, albo po co ja z tą wędką właściwie idę, no. Żeby z ryby, nie wiem, uncję złota wyciągnąć i mieć 4, ile raz? 5200 chyba kosztuje uncja. No to mieć 5200 złotych, tak? No to, nie no, bez sensu, co ja robię? Przyszłym ten, no chyba nie zwariowałem. Nie, nie, dajcie spokój, to jest nielogiczne. Nielogiczne. A logiczną rzeczą jest chodzić po wodzie? Ja wam mówię, my musimy więcej myśleć, szerzej myśleć. Dlatego pierwszą rzecz, nigdy nie mów przeciwko Bogu, gdy rzecz się opóźnia. Nigdy nie mów przeciwko Bogu. Raczej pokutuj. Raczej odwróć się, że w ogóle przyjąłeś myśli. Odwróć się od tego. Nie zgadzaj się z tym. Sprzeciw się temu. I więcej, mów wielk Boga. Mów słowo Boga, Boże, nad tym problemem, który masz. Wypowiadaj obietnicę Boże. I wielbi Go za to, że On jest wierny i dokona. Dokona tego, co obiecał. To jest bardzo ważne. Wracamy do listu Piotra. A więc, Bóg pokornym daje łaskę. Więc, co to znaczy łaska? Łaska to jest ponadnaturalne działanie. Czyli mówiąc krótko, nie jesteś pokorny, więc co to znaczy, kiedy nie jesteś pokorny? Brak pokory, czyli brak uznania słowa jako fundamentu twojego życia i wyborów. Czyli jeżeli tego nie uznałeś, tak naprawdę mogłeś mówić, tak, ja wierzę, ale naprawdę nie uwierzyłeś i nie uznałeś, że to jest prawda, tylko na przykład właśnie kruków nie ma w Ameryce, stwierdzisz, albo różne rzeczy. To jest niemożliwe, żeby Bóg dalej tak działał, bo przeczytałeś. Tak, nie, my musimy zawierzyć Bogu całkowicie, bo tu chodzi nie o, znowu, literę, co mówiliśmy w czwartek, tylko chodzi o znajomość Boga, a nie litery, słuchaj. Tylko Boga, który tą literę dał nam tu. On ma więcej możliwości. Ludzie religijni ciągle cytują wersety, co tak albo nie tak. A ty masz znać dawcę tej księgi. On znacznie więcej może uczynić, niż tu jest zapisane. A rozumienie jest duchowe. Ono przedstawia tylko charakter Boga. Ta księga. Charakter, kim jest? A ludzie biorą księgę i cytują kilka fragmentów, wyciągając z kontekstu i u innych ustawiają religijnie. Natomiast Bóg jest większy niż ta księga. Mówię, wszystko się będzie zgadzać. Jeżeli znasz Boga, wyjaśnisz wszystko z tej księgi. Tak jak Jezus. Wszystko wyjaśnia z księgi. I potrafi powiedzieć tym, Saduceuszami jesteście w błędzie, nie znacie mocy ani pisma. A tym drugim powiedział premier żniowy, zamykacie Królestwo Boże przed tymi, którzy do niego mają wejść. Ty rozsądzasz, kto jest w którym miejscu. Dlatego, jeżeli mamy pokorę, Bóg nas wywyższy. Ale patrzcie, On wywyższa, wiecie, kogo?
Siebie samego.
I to jest klucz. Jeżeli nie jesteś blisko Boga, nie oczekuj wywyższenia. Naprawdę. Płonne myśli. Jeżeli nie jesteś blisko Boga, nie zawiesiłeś swojego serca na Bogu, nie oczekuj wywyższenia. Tu ja mówię o finansach, o zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie dziedziny. Wszystkie dziedziny. Cokolwiek się powiedziało. Małżeństwo, nie małżeństwo. Cokolwiek. Nie oczekuj. Nie może cię wywyższyć, bo on siebie wywyższa zawsze. Całe pismo od początku do końca robi. Robi ze względu na moje imię, nie ze względu na was, Izraelu. Cokolwiek. To jest ze względu na moje imię, by mi nie bluźniono. By widzieli moją chwałę. Nadzieją chwały Chrystus na słowo, na żywe, w nas. Ono się objawi tu. On cię wywyższy ze względu na siebie. Ze względu na siebie. Dlaczego? Bo jest dobry i on chce, żeby ludzie widzieli dobroć. Kiedy ci się dobrze wiedzie, a ty wielbisz Boga, czyli to, co otrzymałeś, jest od Boga. W tym momencie ludzie patrzą na ciebie i mówią, wow, ale ci się wiedzie. A ty mówisz tak, chwała Bogu. Oddajesz Mu chwałę, a oni... Bo chwalisz Boga, dlatego Bóg wywyższa ciebie. Izrael miał być światłem wśród narodów. Miał pokazać Boga żywego. I na początku wszystkie narody się bały, kiedy jeszcze szli. Byli karceni, porządnie karceni. Jeszcze na pustyni. Ale wszystkie, kiedy wchodzili do ziemi obiecanej, wszystkie narody się ich bały. Bo słyszeli, co Bóg zrobił. Ich Bóg, co zrobił w Egipcie. Ponieważ wszystkie narody tamtego czasu, wszystkie wojny, wszystkie panowania zależały, jakiemu Bogu służymy. To była rywalizacja bogów. Tak naprawdę. Jak szli na wojnę, to zawsze w imieniu Boga. Jeżeli ten Bóg zwyciężył, to ten jest większy. I się wszyscy... O! Dlatego Bóg zwyciężał z Izraelem. I z tobą zwyciężać będzie. Ale jest jedna rzecz. On nie wywyższy ciebie, ale siebie w tym, co robisz. I rzeczą naturalną jest, że nie ma braku, gdzie On jest. Nie ma braku, gdzie jest Bóg. Z kim jest Bóg? Nie ma braku. Nie chodzi o bogactwo jakieś, ale masz zawsze jedzenie, zawsze picie, a jeśli On pozwoli, to będziesz miał dom, będziesz miał to i tamto. Okej, dobra. Jeszcze dokończmy ten pierwszy Piotra. A więc pokuście się pod mocą ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. To też uwaga. Stosowna chwila. Nie każda chwila, albo inaczej właściwa chwila. Nie każda chwila jest chwilą od Boga. Bóg pracuje nad tobą i w twoim wnętrzu. On chce, byś ty nie stracił tego, co ci chce dać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Bóg przestrzegał w 8 rozdziale 5 Mojżeszowej, jak przestrzegał przed tym, żebyś właściwie myślał, że Bóg cię doświadczał na pustyni, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Ale na pustyni ci mówił, kiedy nie było tak wszystko pięknie, ładnie, że musiałeś wierzyć, tutaj jest pustynia, tutaj nie będzie pomidorków, ale będzie manna. Czyli będziesz miał co jeść, ale pomidorków nie będziesz miał. Dokładnie. Dlaczego? Bo nie samym chlebem żyje człowiek. Ty masz zawierzyć. I dlaczego? Bo jak tego się nie nauczysz, to stracisz wszystko, co kiedyś dostanie. Dlaczego? Bo tam jest obietnica. Dlaczego cię tak prowadził Bóg przez 40 lat? Aby cię doświadczyć i pokazać ci, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I dalej jak czytasz, jest powiedziane, bo chce ci udzielić dobra w przyszłości. Czyli dlatego cię doświadcza, żebyś nie stracił tego, co on ci chce dać. Zaczniesz coś doświadczać i szybko stracisz. Wielu ludzi chcą mieć szybko wszystko od Boga. A Bóg jest w ich życiu i prowadzi. Ale musisz wierzyć i nie być, uwaga, pazerny.
chciwym, że już ma tak być i nie zarządzać Bogiem, ale upokorzyć się pod mocną ręką Boga i w stosownej chwili oczekiwać, w tym, który Bóg powie teraz. I zazwyczaj jest tak, ponieważ żeś trwał w moim słowie i wierzyłeś mi, nadchodzi czas, że ci mogę dawać. Bo nie stracisz. Natomiast wielu właśnie chrześcijan robi ten błąd za szybko, już teraz, bo ja chcę, bo tak musi być. I co się zaczyna dziać? Górka, spadek. Znowu pozbieranie się, wiesz, poleczenie ran i siniaków, nie? Już zaczyna na nowo wstawać. Już zaczyna się domagać, oczywiście, bo robię znowu nie tak. Przeczytajmy dalej. 7 werset. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. I to jest to piękne. Wszystkie troski przerzućcie na Niego. To jest pomoc. Jak ma was wywyższyć? No masz odpowiedź. Zrzuć wszystkie troski na Niego, bo Jemu, prosta odpowiedź, On wszystko o was wie, On zna twoje potrzeby, On wie, że tego potrzebujesz i tamtego, wie też, czego nie potrzebujesz, a jeszcze chcesz. To też wie. On wszystko wie. Dlatego on chce twoje potrzeby nakierować na to, co on ma dla ciebie do dania. I to da ci dużo, nawet nadmiar, Pismo mówi, jeśli będziesz zakorzeniony w Nim i w Jego woli, w Królestwie Bożym. Jeżeli będziesz czynił Jego rzeczy, to On zaopatrzy cię w każdą dziedzinę życia. To są obietnice. Słuchajcie, kochani. To są obietnice, to nie jest nasze wymysły, to mamy zapisane od Boga. Możemy być pewni, że Słowo nie zawiedzie. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, wszystkie, gdyż Jemu zależy na was. I jest przestrzeżenie. Kiedy będziesz to robił, to patrz, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, przeciwnik wasz, mamy przeciwnika. Jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożyć. Kogo pożera diabeł? Tych, którzy nie wierzą Słowu, albo wątpią. Tych pożera. 9 werset. Mocnie wierzę. Przeciwstawcie się Jemu. Przeciwstawcie się Jemu. Mocnie wierzę. Przeciwstawcie się Jemu. No dokładnie. Czyli diabeł robi swoje, a mocny wierzę się Jemu przeciwstawia i żyje nadal. I Bóg go wywyższa. Walka będzie trwać zawsze. To nie możesz powiedzieć, diable, zostaw mnie już od teraz na zawsze, ja należę do Pana. Co możesz tak rozkazywać? Znowu, nie znamy Boga, dlatego tak mówimy. Nie znamy planów Bożych. Diabeł będzie na tej ziemi więcej, nawet go będzie jeszcze więcej, jak przyjdzie Antychryst. Bo jeszcze więcej demonów wyjdzie z czeluści, jest napisane. W związku z czym zło się jeszcze rozprzestrzeni bardziej. Więc jeżeli dzisiaj wiemy o tym, że diabeł po prostu jest naszym przeciwnikiem, więc możesz go wyrzucać, ale już nie trać energii. On i tak zostanie w rejonie i będzie swoje robił i ciebie będzie nadal próbował kusić, ale Biblia mówi, że on ucieknie od ciebie, jeśli trwał w wierze i będziesz mocny w wierze, mocni w wierze. Kto się przeciwstawia diabłu? Mocny w wierze. Słaby co robi? Ulega. I czeka na wywyższenie, i czeka na wywyższenie, na załatwienie spraw i się nic nie dzieje. Dlaczego? Bo waha się. Jeszcze to właśnie o tym wahaniu przeczytałem szybko, to już tak szybciutko. Z Jakuba, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział Jakuba od 5 do 8. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim, nie robiąc wyrzutów, a będzie mu dana. Ma zaś prosić albo dopominać się z wiarą, w ogóle nie będąc podzielonym, bo będąc podzielonym, podobny jest do fali morskiej, zbudzonej wiatrem i miotanej. Człowiek ten niech nie myśli, że cokolwiek weźmie od Pana. Człowiek nie taki nie myśli, że cokolwiek weźmie od Pana. O jakim człowieku tu jest mowa? Czyli prosisz coś, to wiedz, kiedy chodzisz jego drogami, po prostu o nic się nie martwisz. Już wie, że nie ma się martwić, już wie, że masz tylko Bogu wierzyć, już wie, że wszystko w stosownym czasie będzie, już wiesz, że masz wierzyć Mu w cokolwiek by się działo, choćby kruki miały Ci przy... Nie, co by tutaj latało, czego nie lata w Polsce. Nie, nie, co nie lata w Polsce.
Aha, to nie
struj się, struj by Ci przyniósł, że struj Ci przyniesie coś tam, nie? Choćbyś nawet w to miał wierzyć, wierz w to. Słuchajcie, naprawdę, taki jest nasz Bóg! Słuchajcie, to jest prawda. Ludzie nie doświadczają tych rzeczy. Kościół jest biedny duchowo dzisiaj. My musimy przekroczyć granicę tej niemożności. Jak to robimy? Kiedy nas wywyższa? Kiedy jesteśmy pokorni. A pokora to jest wypełnianie słowa, posiadanie i czynienie rzeczy boskich. Więc Bóg nas wywyższy, jeżeli będziemy to robić. Jeżeli zwątpimy, to nie oczekujmy tego. To będziemy jak wielu. Trochę tak, trochę tak. Trochę 3 dni tak, 5 dni tak. Rok był dobry, 2 lata złe. I tak dalej, i tak dalej. Sinusoida. Dobra. A więc, jeżeli natomiast jesteśmy ludźmi podzielonymi, uwaga, i teraz to podzielony, dokładnie to znaczy, to jest dusza, która jest podzielona. Dwuduszny człowiek. Czyli ja myślę, raz tak, fala. Trochę tak, zawiało, trochę tak. Czyli myślę dzisiaj zgodnie ze słowem, aha, przychodzi coś takiego, myślę tak. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam tutaj o glebach mówiąc, nie? Że tak, Panie, ale no, tak, tak, tak. I co? Trochę tak pomyślałem i znowu tak. Trochę tak, trochę tak. Dokładnie to jest to. Nie otrzymujesz nic. Nie wchodzisz po prostu, nie wydajesz owocu. Słowo, które wiesz, że powinno działać, nie działa. Właśnie to jest to, bo serce jest podzielone. A tu jest powiedziane, nie będąc podzielonym. Tłumaczy się to jako niewątpiące albo niewahające się, różne są tłumaczenia, ale dokładnie znaczy podzielone. A w innym fragmencie, tutaj nie mam już, nie chcę to wchodzić, bo było za dużo na dzisiaj, podwójnej duszy. To jest człowiek podwójnej duszy. Czyli człowiek, który raz tak myśli, raz tak myśli. Czyli jego myślenie, psychę, bo dusza to jest psychę, albo inaczej myśli też, więc raz tak myślisz, raz tak myślisz. My mamy myśleć po Bożemu. I nie myśleć inaczej, tylko po Bożemu. Jeżeli natomiast będę się wahał, jest powiedziane, nic nie otrzymam. I słuchajcie, i to jest bardzo ważne, bo jeżeli my tego nie zrozumiemy, jak istotną rzeczą jest przybrnąć do Boga, jak istotną rzeczą jest uczynić Go pierwszym, jak istotną rzeczą jest ciągle rozważać Pismo, jak my tego nie zrozumiemy, i dlaczego rozważamy? Czyli nie tylko rozważać, ale tak, tak rozważać, by to wchodziło we mnie, żebym ja odkrywał, co jest napisane. Tu nie chodzi o pisanie dla pisania. Muszę czytać Pismo, bo tak mi powiedzieli. Jeżeli tylko muszę, bo mi tak powiedzieli, a nie chcę, ponieważ tam są mądrości Boga, ja chcę to znać. Jaka jest motywacja czytania? Czy ja się zmuszam, czy ja pragnę znać prawdę? Od tego to wychodzi. Poznanie przychodzi. Można musieć i nie dojść do poznania prawdy całe życie. A jeżeli chcesz, dojdziesz 3 lata do takich rzeczy, które i całe życie nie dochodzi. Wszystko zależy od naszego pragnienia poznania Boga. Jeżeli to słowo będziemy poznawać, będziemy pozwalać, bo ono dosłownie zakorzeniło się. Inaczej, żebyśmy stali się drzewem Królestwa Bożego. We wszystkich dziedzinach, kto wie, że we mnie ma życie. I wtedy mówią, Chrystus w nas, drzewo. To jest to. Królestwo w nas. To jest to. To jest potęga. To jest potęga. To są rzeczy, słuchajcie, ja mówię, Kościół, dzisiaj jest, za bardzo chodzimy po kostki w wodzie. Trochę pomaczamy, gdzieś usłyszymy coś i już coś nam nie pasuje. Słuchajcie, jest więcej. Szukajmy Boga, pasjonujmy się Nim, chciejmy Go więcej i trwajmy, nawet jakby to było jednostajne. Ale powiem Ci, jeżeli szukasz Boga, nie będzie dla Ciebie dzień taki sam jak wczoraj. Trwaj. Jeżeli zaczynasz być ospały, to znaczy, że wchodzisz w rejon niebezpieczny, brak czujności. To znaczy, że nie rozważasz Pisma, albo już ataki się zaczęły, albo zacząłeś się troszyć za bardzo, albo szukać innych rzeczy, a nie w Słowie przebywać. Dlatego diabeł będzie Cię kusił do gier komputerowych, do różnych innych rzeczy, po prostu będzie chciał ci zająć czas, żebyś nie miał czasu na słowo. A jeżeli nawet już zajmiesz się słowem, to będzie próbował, żebyś to szybko zrobił, bo będziesz patrzył na zegarek. To też nie będzie działać wtedy. Musisz mieć czas izolacji. Tylko on. Tylko. Jeżeli tego nie będziemy pielęgnować, to nie wzrośnie w nas to drzewo życia. Ono w nas nie wzrośnie. Dlatego my musimy naprawdę przyjąć do Boga. Jeszcze będziemy na pewno mówić te tematy, bo to jest temat ogromny. Ale na tym bym chciał zakończyć, żeby za dużo nie było.